Dlaczego Zeulus nigdy nie robił mikromanagementu?
Bo nigdy nie był liderem.
Bo przy jego wymiarach to jest makromanagement.
Jezus Maria. Cześć, witam was bardzo serdecznie w 20. odcinku podcastu serwisu Defend, takim można powiedzieć okrągłym już jubileuszowym odcinku, fajnym, bo podzielnym przez 1, 2, 4, 5, 10 i 20. Razem ze mną jest dzisiaj Bartek, cześć.
Siema.
Oraz gość specjalny, który już występował w naszych podcastach, Marcin Wójcik.
Siema.
Dzisiaj chcemy poruszyć temat mikromanagementu, dlatego Marcinie prosiłbym Cię o przybliżenie właśnie tego tematu.
Bo jesteś menadżerem, więc powinieneś takie rzeczy ogarniać. Robisz to?
Mikromanagement to nie jest coś, co się robi z premedytacją. To nie jest coś, co ludzie wprowadzają jako metodykę prowadzenia projektu. To jest coś, co się zdarza, coś, co się dzieje. I teraz może mieć to czasami pozytywne skutki, w większości przypadków negatywne, w wielu przypadkach to nam przeszkadza, więc teraz warto by było zastanowić się nad tym, skąd się to bierze, kiedy to może pomóc, kiedy przeszkadza, kiedy stwarza zagrożenie dla prac zespołu, a kiedy po prostu wkurwia.
Świetne wejście. No to zacznijmy od tych podstawowych elementów. Nie? Do tej pory mikromanagement, z jakim ja się spotkałem, to był związany z tym, że była jakaś luka w zaufaniu. Była jakaś luka zaufania do kompetencji osób i w tym momencie ktoś z wyższego poziomu, menadżer, lead manager, PM czy ktokolwiek inny, starał nam się ułożyć pracę. Czyli przychodził i mówił, że w tym momencie nie macie, nie wiem, tasków, które możecie realizować sami, tylko już wam na przykład je rozpisałem, bardzo precyzyjnie mówiąc, co ma się zadziać, w którym momencie. I to jest taki element, z którym ja się do tej pory spotkałem.
Czyli taki, można powiedzieć, brak zadowolenia z efektów pracy konkretnego zespołu.
Nawet bym powiedział, że to było trochę wcześniej niż jakiekolwiek efekty się pojawiły. Czyli ktoś po prostu starał się już ułożyć pracę, zanim cokolwiek zostało wytworzone. Tak jakby step wcześniej. Mhm.
Znaczy rozumiem takie podejście, bo mam wrażenie, że czasami jest to robione po to, żeby w jakiś sposób ułatwić start pracy danemu zespołowi. Że to jest robione tak, ja wam pomogę, ja wam już to zorganizuję. Nie dam wam się zorganizować, tylko pokażę wam, jak to powinniście zrobić i na pewno jak pójdziecie tą ścieżką, to będzie dobrze.
No ale my nie mówimy o tym, że mamy ułożony start, tylko że mamy ułożoną pracę. Bo wiesz, jak na przykład ktoś miałby jakiś gotowiec w postaci template'a, żeby po raz setny nie stawiać CI, jak ostatnio mówiliśmy, to albo po raz setny nie budować elementów, które są bardzo stałe, na przykład nie stawiać innego identity serwera, z którego korzystamy w firmie. Czyli są jakieś takie, wiesz, dobre praktyki, które kultywujemy w firmie, to jest co innego. To ułatwia pracę, ale w momencie, w którym mamy zespół składający się z kilku seniorów, którzy mogą sami podejmować decyzje na bazie swojego doświadczenia i sami do takiego zadania podejść, to jest troszeczkę jakby inny, wiesz, wydźwięk. Bo mikromanagement jednak kojarzy mi się z takim czymś, że no, ten taki pozytywny aspekt jest wtedy, kiedy faktycznie mamy jakąś farmę czy tam grajdołek składający się z kilkunastu junior deweloperów, których trzeba przeszkolić, dla których taki poziom, wiesz, szczegółowości taska jest fajny. No bo nie wyobrażam sobie, że przychodzi mój lider i mówi do pięciu juniorów, słuchajcie, ile czasu potrzebujecie na napisanie kernela Linuxa? No przecież oni ani nie będą wiedzieli, czy 6 miesięcy, czy 10 miesięcy to jest dużo, bo nie mają tego doświadczenia, to jest duże zadanie. Więc raczej bym się spodziewał, że oni dostaną zadanie takie rozbite, w którym oni się nie pogubią i to bardzo czytelne. Czyli wiesz, to inny poziom szczegółowości.
Znaczy ja bym chciał dodać jedną rzecz, że to niekoniecznie musi być lider zespołu, czy ta osoba, która tym zespołem zarządza, bo to może być też programista, który jest bardziej doświadczony i nie potrafi oddać odpowiedzialności za jakieś fragmenty kodu mniej doświadczonym kolegom i może po prostu wskazywać, to masz zrobić tak, to masz zrobić tak. Więc tutaj też taka sytuacja, ale to pokrywa się z tym, co mówiłeś o zaufaniu, a raczej jego braku.
No ale może to jest kwestia też, że deweloperzy są czasami bardzo przywiązani do swojego kodu i nie chcą, żeby ktoś ich wizji świata po prostu rozpieprzył, więc wolą kolejnym osobom, które wchodzą w to samo miejsce, to rozpisać, no bo ktoś im, żeby nie zrobił bohomazu z ich pięknego dzieła, więc to jest może też kwestia przywiązania do czegoś, co się wytworzyło.
A jeżeli już ktoś zrobi jakieś bohomazy właśnie, powiedzmy, w tym szkicu, który został przygotowany, Ja już widziałem takie sytuacje, że ktoś brał na klatę, powiedzmy, teoretycznie źle napisany fragment kodu i przepisywał go za tą osobę, no bo stwierdził, że tak będzie szybciej, jeżeli ja to zrobię, bo ja wiem, jak to muszę zrobić. Czyli może już nie mikromanagement na takim poziomie, jak wspomnieliście, że ja wam tu wszystko poukładam, ale gorzej. Ja, widząc wasze efekty pracy, zrobię to jeszcze raz.
No, czyli ładnie wpakowaliśmy kasę teraz klienta lub kasę kogoś w drugi raz to samo do realizacji.
Ja bym tutaj bardziej, jeżeli chodzi o mikromanagement, to skupiłbym się na tym, dlaczego znajdują się w zespole osoby, które pomimo, że ustawimy sobie jakiś plan działania, czy jakieś rzeczy związane z naszym rozwojem kodu, przychodzi ktoś, wtyka swój nos do naszego planu i mówi, nie, ale to zrób tutaj tak, a poza tym to zrób najpierw, a tak w ogóle to tego to nie rób i zrób tamto. Aha. Bo dla mnie to jest mikromanagement. Kiedy my mamy jakiś plan, ktoś nam rzuca zadanie, ktoś nam rzuca rzecz do wykonania, mniej lub bardziej zdefiniowaną, ale my odpowiadamy za ułożenie sobie prac i my odpowiadamy za to, jak to wykonamy. I w tym momencie ktoś przychodzi i mówi, zrób to w tej pierwszej kolejności, zrób to inaczej, to. Dla mnie to jest mikromanagement.
Okej, mieliśmy się skupić na symptomach. Co jest powodem takiego zachowania? Ja bym zaczął od tego, co powiedział Marcin, czyli w jaki sposób zdefiniował nam zadanie do wykonania, mniej lub bardziej szczegółowo. Jeżeli mniej szczegółowo stwierdzi, że coś musi być wykonane, to masz dużo większe pole do popisu, w jaki sposób można podejść do realizacji takiego zadania. Tak? To ty teraz myślisz, kurczę, ja bym to zrobił tak i w taki sposób. I teraz wyobraź sobie, że ta wizja może nie być równoważna z wizją tej osoby, która ci zlecała, czy tam przekazywała to zadanie do realizacji. Jeżeli szukamy symptomów, to jest właśnie ten poziom niedogadania. Ja widzę, że zrobimy to w taki sposób, ale ktoś, kto nam to zlecił, oczekiwał zupełnie czegoś innego. Więc co robi? Albo we właściwy sposób nakieruje cię, że nie do końca się zrozumieliśmy i spróbujmy tą wizję w jakiś sposób poprawić, albo przyjdzie ci ze swoim rozwiązaniem, bo stwierdzi, że nie ma czasu na to, żeby z tobą rozmawiać.
Wiesz co widzę? Widzę taką różnicę pomiędzy dwoma stwierdzeniami w języku angielskim. To są cele, to jest poziom celi. To jest jak różnica między objective a goals. Trudno mi to wytłumaczyć na język polski, ale niektórzy poruszają się, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, na poziomie właśnie celów, a niektórzy na poziomie zadań. I to jest też diametralna różnica. Jeżeli jesteś na tym wyższym poziomie, masz większą odpowiedzialność za realizację zadań, to bierzesz problem, bierzesz go na klatę i znajdujesz dla niego odpowiednie rozwiązanie. Czyli rozwiązujesz problem, a nie piszesz kod, czy nie piszesz takiej, wiesz, czegoś w innej wizji. Więc jeżeli do mnie przychodzi senior developer i on ma rozpisaną już na tą dekompozycję, na takie mniejsze taski, on już wie, co musi być na którymś etapie, to są to jakby, wiesz, diametralnie dwa różne podejścia. Bo ja jako senior mam też płacone za to, żeby rozwiązywać nietrywialne... No nie wyobrażam sobie, żeby senior przychodził do firmy i przez 10 czy 20 lat klepał krudy, non-stop to samo, bo to nie jest senior, nie? Tylko raczej spodziewam się tego, że dostanę większą odpowiedzialność i też będzie ode mnie więcej wymagane.
W sytuacji, w którą opisałeś, że przychodzi senior i on daje ci już rozpisany plan całemu zespołowi, nie konsultując, nie ustalając tego, co będziemy robić, tylko od razu zarządzam, to jest najlepszy plan, tutaj róbmy to według takich kroków, ty będziesz robić to, ty tamto. To jest jedna z najgorszych możliwych sytuacji i to się szybko odbije wszystkim, a w szczególności, kiedy taka osoba, która uprawia ten mikromanagement, czy to jest lider, czy to jest senior, kiedy taka osoba odejdzie z zespołu, bo pójdzie na urlop, na L4, cokolwiek się nie stanie, albo po prostu się zwolni z pracy, w tym momencie mamy sytuację, że zespół, który nie był przyzwyczajony do tego, żeby samodzielnie myśleć, nagle okazuje się bezradny. Nie jest w stanie podjąć się prac jakichś większych, nie jest w stanie sobie samemu porozkładać tych prac, nie jest w stanie się odnaleźć w takiej rzeczywistości.
Ja to widzę też z drugiej strony, bo ty przedstawiłeś, że w tym momencie zespół nie jest w stanie w jakiś sposób funkcjonować w miarę normalnie. Ja widzę tą drugą stronę w takiej postaci, że nagle zespół mówi, o kurwa, ale fajnie się w końcu pracuje. Możemy sobie ustalić formę naszej pracy. Wiemy, jaki jest cel do osiągnięcia. Dostaliśmy po prostu konkretne zadanie do wykonania. To teraz robimy to tak, jak my uważamy, że będzie dobrze, że będzie wydajnie, będzie to w miarę szybko dostarczone. Ja znam to z tej perspektywy, że jak ta osoba znika, to tak naprawdę cała ta zła atmosfera, która wisi, znika z nią.
To, o czym mówiliśmy, czyli czego te osoby na dole oczekują. Jeżeli faktycznie wiesz, masz mało kompetencji, rozwijasz się, jeszcze nie wiesz, co robić, to jest ideał, że przychodzi do ciebie ktoś, ma gotową recepturę rozpisaną, to wymaga czasu, żeby nie było, bo nic za darmo, ale dla ciebie to jest raj. Natomiast im bardziej większe masz doświadczenie, im bardziej jesteś w czymś kompetentnym, to czasami jak ktoś mi przychodzi z takim czymś, to ja bym się na serio pociął i powiedział, nie, tak ja nie będę pracował. Bo pracowałem z takim, wiesz, w takim trybie przez pół roku, ja się po prostu nudziłem.
Rozumiem, czyli tak naprawdę mamy dwie perspektywy. Perspektywa, czekam aż wszystko przyniesiesz mi na tacy, przynieś mi tacę z całą listą tasków, które mam zrobić. Mnie nawet może nie interesować cel. Moim celem jest realizacja tych 10 podpunktów. On nie widzi.
Nie.
I w drugą stronę, czyli oczekuję, że dasz mi cel do realizacji, a ja wybiorę drogę i wykreuję ją w taki sposób, żeby powiedzmy w miarę optymalnie, tak, do tego celu dotrzeć.
A to, co powiedziałeś wcześniej o tym, że zespół będzie się cieszył i wreszcie będzie mógł zrobić to po swojej myśli, to takie coś powinno wyjść dużo, dużo, dużo wcześniej, podczas jakiegoś retro, czy podczas jakichś innychkolwiek spotkań, ale nie tylko w kuchni przy kawie, narzekając na tego głupiego ciula, który nam tutaj wszystko ustawia i wszystko musi być po jego myśli i wszyscy narzekają, ale nikt nic nie robi, żeby ten stan rzeczy zmienić. Więc czekanie, aż taka osoba się rozchoruje, jest najgorszym możliwym planem i tak naprawdę jeżeli nam przeszkadza to i jeżeli nam to utrudnia pracę, bo tu właściwie chodzi o utrudnianie pracy, to takie rzeczy powinno z zespołu wychodzić jak najszybciej, nie czekając nawet na retro, czy na jakieś takie rzeczy, czy na jakąś okazję pod tytułem o, nie ma kolesia, więc wreszcie możemy robić tak, jak chcemy.
To jest na samym poziomie zbierania wymagań, czy tam przetwarzania wymagań na cokolwiek użytecznego w zespole. Jeżeli dostanę taska, dostanę zadanie, dostanę cel, jest dla mnie on 100% zrozumiały, czyli mam wszystko do jego wykonania, nie mam niczego, co mi przeszkadza, to go realizuję. Jeżeli dostaję go w formie nieakceptowalnej dla mnie, czyli na przykład jest coś, co od razu mi nie pasuje, zostało narzucone, wiecie, po prostu już widzę problemy, które mogą z tego wynikać, to moim obowiązkiem jest zadbać o to, żeby tą barierę usunąć. Niezależnie od tego, w jakiej metodyce pracujemy, bo może, wiecie, możemy powiedzieć Scrum i zrzucić na to, że musi przyjść Scrum Master i nam to wywalić. No ale wiecie, bajki bajkami, a w rzeczywistości to jest inaczej, że jeżeli mamy dwie osoby przy komunikacji, to obie osoby są odpowiedzialne za tą komunikację. Czyli ja muszę powiedzieć, Adrian, sorry, ale taka forma współpracy mi nie pasuje. Musimy to zmienić. Ja potrzebuję tego, żeby mi się dobrze pracowało. To jest w tym momencie moja odpowiedzialność, mój obowiązek. I za zadanie, i za współpracę. I zeszliśmy z mikromanagementu na znowu bardzo takie miękkie elementy jak komunikacja.
Tak naprawdę wszystko w projektach często zależy od dobrej, jasnej komunikacji.
Znaczy, jeszcze jeden symptom, który trzeba powiedzieć, bo o którym zapomniałem. Popatrz, jeżeli nie zawsze da się odskoczyć od mikromanagementu, nie? Na takiej zasadzie, że klient może mieć taką, a nie inną współpracę z nami, formę współpracy i on się porusza na zasadzie, ja wam daję wymagania, które są implementacją. Nie wiem, ja nie chcę mieć rozwiązanego jakiegoś problemu, tylko ja chcę mieć koszyk, który jest przyciskiem. Ten taki legendarny, który chyba się przewija w każdym możliwym tym warsztacie czy też szkoleniu. I w tym momencie już na poziomie współpracy z klientem jest realizowany mikromanagement. No, jeżeli on za to nam płaci, taka jest z nim współpraca, no to jest bardzo ważnym klientem dla firmy i mamy odpowiednie do tego podejście, no to w taki sposób musimy współpracować, zacisnąć zęby i to realizować. Ewentualnie znaleźć osoby, które to kochają, taką formę współpracy.
A są ludzie, którzy po prostu lubią to, bo nie chcą się zastanawiać nad tym, o, jak ja to mam zrobić, a czy ja powinienem tak zrobić, czy tak. I im jest wygodniej, że przyjdzie ktoś, kto im powie, zrobisz tak, to ma być kwadratowe, ten koszyk ma być po lewej, link ma prowadzić tam, kropka. No.
Gorzej, jeżeli ta osoba przyjdzie na drugi dzień i jednak powie, że nie, jednak przecież ja nie mówiłem, że to tak ma wyglądać, ten przycisk ma być trójkątny, przecież od samego początku to było oczywiste. Dlaczego ja o tym wspomniałem? Dlatego, że ja miałem takie doświadczenia z mikromanagementem. W sensie przychodziła osoba, mówiła, że to musi tak być zrobione, koniec, kropka, ja tu rządzę. Okej, okay. Robimy to tak, pokazujemy to za dwa dni, ale was pojebało, przecież to jest okropne, przecież ja nigdy tak nie powiedziałem, że tak to ma wyglądać, nie? No i wiesz, no ręce ci opadają, stary, no ale tak nam powiedziałeś, nawet nie mogliśmy tego zanegować, bo to ty tu jesteś bosem, nie? Ty tu rządzisz.
Ale do tego są proste rozwiązania. Zapisujemy wszystkie decyzje i każemy potwierdzić przez tego człowieka, ale który nam daje wymagania.
Zeulus to jest zupełnie inny problem i nie znam ani jednej skutecznej metodyki poza kuszą, która rozwiązałaby ten problem, jeżeli chodzi o współpracę, bo są osoby po prostu, które niezależnie od metodyki mają swoją wizję świata, która nie jest ani omiernikowana, nie mamy jakiegokolwiek gwarancji, że ona jest skuteczna i wiemy, że nie zadziała, ale po prostu nie przegadasz i jest wyżej w hierarchii, musisz tak zrobić.
Nie, to są po prostu osoby, które nie zostały przygotowane do pełnienia ról menadżerskich, zarządzających w jakiś sposób zespołem, zespołami. Ja widzę taki właśnie ten proces rekrutacji na takie stanowiska w firmach poprzez zasiedzenie. Czym dłużej siedzę, tym jestem wyżej.
Prawo Parkinsona, tak? Każda osoba jest awansowana do poziomu swojej niekompetencji. Ale absurd polega na tym, bardzo ciekawą rzecz teraz powiedzieliście, że mikromanagement często jest bronią, nie narzędziem, przed którą się bronimy po prostu przed współpracą z innymi zespołami, którą wyciągamy w momencie, kiedy tracimy kontrolę. Nie wiemy, co się dzieje, zaczynamy pewne rzeczy narzucać, pewne rzeczy wyciągać. Mamy swoją wizję, widzimy, że coś nie działa, nie wiemy, no po prostu taka jakaś dziwna forma obrony przed czymś, co nie funkcjonuje po obu stronach, a wina jest po obu stronach w tym momencie, najprawdopodobniej.
Mhm. Bo może być tak, że nawet ten zespół nie chce się chwalić na przykład swoimi osiągnięciami, tym, co zrobili. Ja nie widzę w ogóle teraz progresu tego zespołu, nie widzę, jak ten postęp rozwoju oprogramowania działa. No to co robię? No to zaczynam wchodzić w ten zespół. Pokazujcie mi tu to. Wiesz, brakuje mi kontroli na poziomie tego, co się dzieje de facto w tym zespole.
Mhm. I to jest też poziom niedogadania kompetencji. Czyli nie wiemy, do czego poszczególne osoby, jaki jest ich zakres kompetencji i jaki jest ich... W sumie, co powinni robić w ramach tego zespołu?
Poruszaliśmy ten temat na jednym z podcastów, nie? Że fajnie wiedzieć, co ja tu robię i za co jestem może nie tyle odpowiedzialny, ale jakie są oczekiwania względem mnie.
No bo popatrzcie, jeżeli ktoś jest na poziomie odpowiedzialności projektowej, czyli odpowiadam za produkt, odpowiadam za projekt, to nie jest jednoznaczne z tym, że ja muszę wejść deweloperowi w code review i zadawać pytania typu, dlaczego używasz tutaj wielowątkowości, przecież to można zrobić na jednym wątku. To już nawet nie jest problem z zaufaniem, to jest problem tego, że wtrążalamy się w rzeczy, w których nie powinno być naszych kompetencji. I to też może być związane z twoją, Zeulusie, rolą, bo zauważ, że ty jako jeden z nas kiedyś byłeś deweloperem, a potem przeszedłeś na poziom project managera czy product managera i też cię pewnie nieraz kusiło, jak widziałeś, jak ci deweloperzy pewne rzeczy kodzili, żeby im powiedzieć, słuchajcie, nie tędy droga. Ale jednak pamiętam z rozmowy, to powstrzymywałeś się bardzo, dyskutowaliśmy w tym zakresie i po prostu wiedziałeś, że zejście na tą ścieżkę to już jest nie tyle mikromanagement, co po prostu wpierdzielanie się i podważanie ich kompetencji.
Tak, to było bardzo, bardzo trudne do osiągnięcia, żeby nie zaglądać do kodu. Nawet jeżeli był w innych językach i które mnie odrzucały, to jest taka chęć zobaczenia, czy to faktycznie idzie w dobrym kierunku, szczególnie jeżeli się przechodzi, i to jest bardzo częsty scenariusz, z bycia deweloperem na jakiegoś team leadera, product ownera, scrum mastera, zawsze ciągnie do tego poziomu niżej i bardzo trudne jest uświadomić sobie, że więcej robimy szkody niż pomocy, bo to wychodzi często nie z chęci udowodnienia, że o, ja dalej jestem zajebistym deweloperem, tak naprawdę mimo, że tutaj zarządzam tym projektem, to właściwie powinienem jeszcze wam mówić, jak to macie robić, a bardziej z chęci pomocy, bo jesteś doświadczonym człowiekiem i chciałbyś pomóc nie tylko na takim poziomie zarządczym.
Fajnie, gdyby ta chęć wzięcia tej pomocy wychodziła z zespołu, żeby jej jednak nie narzucać, że ja wam pomogę, tylko jeżeli macie problem, to przyjdźcie do mnie. To taka mała rada dla nowych, świeżych projekt menadżerów i wyżej menadżerów.
Nie da się jednoznacznie powiedzieć, czy mikromanagement jest zły lub dobry. To jest narzędzie, tak na serio. Że mogą być przypadki, tak jak na przykład ta ferma juniorów, którą sobie hodujemy, w której chcemy wyszkolić ludzi, kiedy bez mikromanagementu nie ma to sensu i mogą być jakieś problemy.
Ja bym chciał, żeby z tego podcastu wynikły takie dobre rady dla tych ludzi, którzy tak naprawdę mają już jakieś doświadczenie i widzą, że mikromanagement w ich zespole jest problemem. Chciałbym, żebyśmy się na tym skupili. Nasz podcast jest dla programistów, słucha ich bardzo dużo doświadczonych programistów, którzy mają naprawdę podobne problemy jak ten, o którym my teraz rozmawiamy. Żebyśmy się tak skupili, wymienili może i nawet 2-3 takie rzeczy, które pomogą zwalczać ten mikromanagement, chociażby przez odzyskiwanie właśnie tego zaufania. Żeby to zaufanie, którym nie darzy nas ta osoba, która prowadza mikromanagement, jednak się pojawiało.
Pierwszą rzeczą, którą bym zrobił, to porozmawiał z tą osobą, która w jakimś stopniu mnie tą pieczą mikromanagementu nagrodziła i dowiedział się, z czego to wynika. jeżeli jestem na tym niższym poziomie, niezależnie od tego, czy to jest mój lider, czy to jest mój lead developer, czy nawet to jest senior w zespole, czy ktokolwiek, który w taki sposób realizuje, bo może on na przykład dostrzega rzeczy, że ja sobie z czymś nie radzę i z tego to wynika, że myśli, że po prostu jestem mniej kompetentny, więc trzeba mi taski podawać w taki, a nie inny sposób i powiedzieć mu na przykład, że słuchaj, ja pracuję w taki, a nie inny sposób, ja potrzebuję takich, a nie innych rzeczy do realizacji zadania i ja w taki sposób to zrealizuję. I spróbować się między tymi dwoma osobami dogadać. To jest pierwszy krok, który mi przychodzi do głowy, jako najprostsza rzecz, bo najmniej będzie kosztowała.
Z mojej strony ja bym chciał rzucić takim tipem też w drugą stronę. W sensie, jeżeli widzę, że w moim kierunku nie ma tego zaufania, to żeby zacząć robić coś, co pokazuje, że ja faktycznie daję radę. Jeżeli czwarty tydzień z rzędu nie dostarczamy jako zespół czegoś w projekcie, nie dostarczamy tej wartości biznesowej, o której rozmawialiśmy tam dwa odcinki wstecz, żeby może się na tym skupić i faktycznie zacząć pokazywać, że my to robimy. I oprócz tego, że kodzimy i siedzimy nad godziny, bo cały czas kodzimy, to żebyśmy zaczęli pokazywać, że ta wartość biznesowa za tym stoi. Że to nie jest tylko nasze widzimisię i dopisywanie testów jednostkowych do legacy kodu, czy refaktoryzacja bez celu i bez końca.
Z mojej strony taka uwaga dla bardziej doświadczonych osób, które gdzieś tam wpływają na pracę innych. Dajcie im odpowiedzialność. Dajcie im też możliwość wybrania sobie sposobu, jaki będą realizować dane zadanie i nie podawajcie gotowych rozwiązań, tylko przedyskutujcie to z nimi, sprawdźcie, żeby oni też czuli, że faktycznie mają wpływ na to zadanie i że to nie jest tak, że ktoś przychodzi do mnie i mówi, co mam zrobić dokładnie po kolei, krok po kroku, tylko że ja też faktycznie uczestniczę w tworzeniu tego wielkiego dzieła, wielkiego softu.
My mamy niestety negatywne doświadczenie z mikromanagementem, bo to jest dla nas takie wprowadzanie po prostu kontroli, chaosu, wprowadzanie jakiejś negatywnej siły.
Z drugiej strony to świadczy o tym, że chyba szybko nauczyliśmy się realizować zadania, realizując konkretny cel. Czyli ktoś nam rzucał cel, który musimy osiągnąć i raczej staraliśmy się go osiągać, a nie oczekiwaliśmy właśnie tej listy tasków, które mamy zrealizować. To jest bardzo wartościowe z takiej perspektywy, którą teraz widzę.
Ale to też jest kwestia osobowości. Nie będę nawet tego ukrywał, Adrian, że my mamy taką osobowość dziwną, że jak dostaniemy zadanie, którym trzeba się przeryć przez błoto, to się przeryjmy przez błoto i zrobimy to, co do nas należy. Niezależnie od tego, jakie mamy środki, wykorzystamy te karty, które mamy w ręce, ale nie wszyscy tak mają.
Dokładnie. Nawet nie potrzebujemy lidera, żeby nas kierował, w jaki sposób mamy osiągnąć dany cel.
No nie, ale wiesz, śmiechy śmiechami, ale faktem jest tak, że nie wiem, nie będę rzucał statystykami, bo ich nie mam dowodów, ale większość jest negatywne zjawisk związanych z mikromanagementem.
Ja w ogóle słysząc to słowo, to czuję tylko i wyłącznie negatywny wydźwięk. Ja nie widzę w tym nic pozytywnego. Znaczy może inaczej, do momentu, kiedy nie spotkaliśmy się tutaj, nie czułem, że to może być pozytywne słowo.
Bo tak sobie myślę, że często jest tak, że mamy tego lidera i nad nim ktoś mówi: idź, zrób porządek, ten zespół pracuje niewydajnie, robią strasznie długo te taski, weź zrób coś z tym. I najgorsza rzecz, jaką ten lider może zrobić, to nie przegadać, zobaczyć, jakie są problemy, próbować je rozwiązać, tylko przyjdzie i powie: dobra, wiesz co, to ty rób to, ty tamto i w ten sposób będzie próbował to rozwiązać.
Gorzej, jeżeli jeszcze powie, a czy nie możecie zrezygnować z tych testów automatycznych, które dopisujecie do swojego kodu? Przecież to trwa dwa razy dłużej, nie? Albo może olejcie ten code review, przecież to też trwa, nie? Zróbcie coś tak, żeby szybciej tam dostarczać ten kod.
Dobra, puśćcie na produkcję, testy się dopiszę później.
Jeszcze ktoś to potem wytnie i wykorzysta przeciwko nam. Dobra, clue tego wszystkiego jest takie, że zanim zaczniecie robić mikromanagement, zastanówcie się, jaka jest wasza rola. Jeżeli jesteście liderem, zacznijcie być liderem i zacznijcie pełnić te kompetencje, które zostały wam przypisane. Czyli wiecie, jeżeli macie ciśnienie z góry, które ma naparcie, że słuchajcie, nie dowozimy, klient chce, dał kasę i tak dalej, to trzeba pogodzić dwa światy przy jednoczesnym założeniu, żeby nie wywołać tej zbędnej presji, którą mikromanagement wprowadza. Bo to jest jednak zmiana. Jeżeli zespół sobie nie radzi, najpierw trzeba ustalić, dlaczego sobie nie radzi, bo mikromanagement w większości wypadków tego raczej nie poprawi, a pogorszy, bo ludzie będą czuli się ograniczeni, znudzeni i tak dalej, i tak dalej. I tylko w małym przypadku może faktycznie to być coś, co potrzebujecie, bo zauważcie, mikromanagement od osoby, która go robi, pochłania dużo czasu. Bardzo dużo czasu. Bo oprócz tego, że on ma wykonać swoją robotę i będzie pewnie to robił w nadgodzinach, znając życie, i potem non-stop narzekał, że nie zdarza, to musi też kontrolować, przygotowywać taski, odbierać to wszystko. No taki człowiek orkiestra. Więc to też dla tej osoby może być szkodliwe.
No tak, de facto, wiesz, delegując zadanie, teoretycznie oczekiwać rezultatu, wprowadzam jeszcze tutaj tą kontrolę. Czyli pomimo, że coś oddelegowałem, to ja jestem zaangażowany w to, co się dzieje. To pochłania czas.
To się nazywa syndrom Jezusa Chrystusa, czy tam syndrom Zbawiciela. Czyli, że chcę za wszelką cenę zbawić wszystkich i przejąć moc, że tak powiem, kontrolę i odpowiedzialność. No gratuluję, jeżeli ktoś tak ma, ale to mówię, konsumuje czasu. Dużo.
Kontrola najwyższą formą zaufania. A tak serio, jeżeli jesteś seniorem, jeżeli jesteś jakimś liderem, tech leadem, i zaczynasz zauważać, że ludzie kręcą nosem, kiedy ty im mówisz, jakby mogli coś zrobić i co mają zrobić, to zastanów się, czy przypadkiem nieświadomie nie robisz tego tak zwanego mikromanagementu i nie wskazujesz ludziom, jak mają, co mają dokładnie robić. Może jest tutaj pole teraz, żeby dogadać się i żeby coś fajnego zrobić z zespołem, żeby oni sami z poczuciem faktycznie dostarczania wartości robili to we własnym tempie z dużym poziomem odpowiedzialności, a ty też dzięki temu odzyskasz trochę swojego cennego czasu.
Marcin, bardzo mi się podobało to, co teraz powiedziałeś. Dałeś taką też radę właśnie projekt menadżerom, liderom, żeby zwracali właśnie na takie aspekty uwagę. Ja bym też chciał poprosić naszych słuchaczy, tak, teraz mówię do ciebie, żebyś podzielił się z nami swoimi doświadczeniami w kwestii mikromanagementu. Czy miałeś do czynienia z takim problemem? Może w ogóle to nie jest dla ciebie problem, może to było coś pozytywnego. Jeżeli miałeś takie doświadczenia, proszę cię o zostawienie komentarza pod tym odcinkiem. A wam, chłopaki, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, do zobaczenia już wkrótce. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.